Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Prawie 13 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Na co zwrócić uwagę, organizując imprezę firmową, urodziny lub wesele? Jakie przysługują nam prawa, gdy organizacja ta odbiega od naszych oczekiwań? Czy warto spisać umowę? A jak jest z eventami zagranicznymi? To pytania, jakie pojawią się do naszego eksperta. W studiu Radia Zachód pojawiła się już Alicja Halczak-Rożnowska, wedding plannerka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak to wygląda? Jeżeli organizujemy eventy, przed nami wiosna, lato, to myślę okres, kiedy takich właśnie imprez, czy też firmowych, czy też wesel jest najwięcej. Czy my jako Lubuszanie znamy swoje prawa, wiemy czego oczekiwać, czy z tym niestety bywa różnie?
No z tym czasami faktycznie bywa różnie, natomiast wydaje mi się, że ta świadomość coraz bardziej już jest...
Coraz lepsza.
Tak, coraz lepsza, coraz bardziej popularna. O tym bardzo dużo się rozmawia. Jest też dużo na ten temat artykułów na internecie, więc tak naprawdę te informacje są ogólnodostępne. Więc wydaje mi się, że jest już jakby z sezonu, z roku na rok coraz lepiej. Łatwiej jest nam negocjować różne warunki. Jesteśmy świadomi pewnych pułapek, które mogą na nas czyhać w różnych takich sytuacjach. Oraz to, aby faktycznie organizacja przebiegła zgodnie z naszymi oczekiwaniami, więc myślę, że jest lepiej, ale oczywiście cały czas trzeba dmuchać na zimne i jednak dbać o to, aby te zapisy w umowach były dla nas bezpieczne. Tym bardziej, że wszelkie, znaczy ten cały proces organizacji to nie jest czas krótki zazwyczaj, bo to mogą być, to jest kwestia na przykład paru miesięcy, czasami roku, w przypadku wesel to nawet i czasami dwa lata, jeżeli zależy nam na jakimś miejscu, które nam się bardzo podoba.
Jest szczególne, jest popularne.
Tak, jest szczególne i jest popularne i czasami te kolejki jednak za tą upragnioną sobotą są dość długie. Wówczas faktycznie to nawet... kwestia pamięci, bo nie jesteśmy w stanie, ani ten organizator, ani znaczy w sensie menadżer tego obiektu nie jest w stanie zapamiętać wszystkich naszych ustaleń. Dlatego, że tych imprez organizowanych w danym obiekcie jest bardzo dużo, więc dla naszego bezpieczeństwa najlepiej jest jednak ustalić sobie to wszystko, spisać w formie umowy.
Potem by można było również egzekwować, jeżeli były niedociągnięcia.
Dokładnie, tak. Mamy to wszystko na papierze. Nie musimy się zastanawiać, czy my to uzgadnialiśmy, czy nie uzgadnialiśmy, czy to faktycznie jest zgodne z tym, co nam obiecano. Później, w trakcie tego czasu, jeszcze który nam pozostaje do realizacji tego projektu, możemy wszelkie zmiany w formie aneksu dołączyć do umowy.
Czy my już rozpoczęliśmy ten taki sezon eventowy, czy jeszcze musimy troszeczkę poczekać? Które miesiące są najbardziej gorące, najbardziej popularne?
No właśnie, jeśli chodzi o pogodę, to jest taki temat, który tak naprawdę nigdy nie jest dla nas taki pewny. Natomiast najbardziej bezpieczny w tej chwili to jest chyba miesiące od czerwca do września. To są takie faktycznie terminy, kiedy możemy się raczej spodziewać pogody takiej przychylnej dla imprez plenerowych, no bo ostatnimi czasy majówki jednak nie dopisują. Kiedyś było naprawdę bardzo ciepło, natomiast w tej chwili nie daje nam ten maj żadnej gwarancji.
Od czego powinniśmy zacząć, jeżeli planujemy zorganizować na przykład ślub, bo to ślub jest również formą dużego eventu. Gdzie powinniśmy pokierować swoje pierwsze kroki? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od orkiestry czy od rezerwacji miejsca? Co jest tym takim pierwszym punktem, wokół którego kręcą się te pozostałe elementy?
Zdecydowanie miejsca. Zdecydowanie miejsce, dlatego że no to jest jakby podstawa później dalszych poszukiwań. I wiemy właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, na niektóre takie właśnie wymarzone obiekty to naprawdę trzeba czekać czasami dwa lata. Więc dlatego to jest taki, wydaje mi się, pierwszy krok, który powinniśmy... Zresztą tak samo my, jako organizatorzy, również to jest dla nas jakby priorytet. Czyli najpierw dobieramy miejsce i teraz jak to miejsce dobrać? Czym się musimy kierować? No to oczywiście przede wszystkim taka analiza... Ilu gości planujemy zaprosić? No mniej więcej oczywiście, bo na tym etapie nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby.
Ale wiemy, czy to będzie tak. 30 gości, czy to będzie 200.
Dokładnie, jest... tak. A to już jest jakby ogromne znaczenie ma przy wyborze lokalizacji.
A gdzie na przykład weryfikujemy, czy dane miejsce jest dla nas odpowiednie, bo firmy takie jak Państwa firma oczywiście mają pewne sprawdzone miejsca, które warto polecić, ale jeżeli chcemy sprawdzić sami na własną rękę, co robimy? Zaglądamy do internetu, szukamy opinii przyjaciół, znajomych?
Tak, ja myślę, że na pewno wszystkie te wymienione sposoby są świetne. Są pewne rankingi też dostępne w internecie, ale przede wszystkim są takie kwestie, które musimy ustalić, czyli właśnie ilość gości, które jak mniej więcej właśnie w jakim rozmiarze ma być to wesele, czy planujemy robić poprawiny, bo to też ma znaczenie.
Teraz. A od tego zwyczaju już coraz częściej się odchodzi, prawda?
Tak, bo dlatego, że zazwyczaj we wszystkich restauracjach restauratorzy chcieliby, żeby i piątek był zajęty, i sobota. Mhm. Dlatego jeżeli planujemy na przykład zrobić poprawiny, no to musimy to uwzględnić na pewno, wysyłając takie zapytanie do menadżera. Mhm. Czy mamy do dyspozycji taką możliwość, żeby był właśnie piątek, sobota albo sobota, niedziela. Oprócz tego baza noclegowa. Też to jest bardzo istotna kwestia.
Czy położymy tam naszych gości?
Tak, czy zmieścimy wszystkich? Jeżeli nie, czy w pobliżu znajduje się miejsce, gdzie możemy przenocować naszych gości? I ewentualnie, czy są jakieś rodziny z dziećmi na przykład, które by potrzebowały mieć ten nocleg jednak bardzo blisko sali weselnej? Czy jest taka możliwość? No więc jest dużo takich właśnie czynników, które musimy wziąć pod uwagę i faktycznie dużo, dużo wcześniej zacząć szukać takiego miejsca.
Z Pani doświadczenia, jak to wygląda? Pary, przyszli małżonkowie planują takie eventy z rocznym wyprzedzeniem, z większym jeszcze? Oprócz tego elementu, o którym Pani wspomniała oczywiście, gdzie mówimy o tym miejscu takim naszym wymarzonym. Kiedy jest dobry moment na rozpoczęcie myślenia na ten temat?
Wydaje mi się, że na przykład teraz organizujemy przyjęcie weselne, które będzie w sierpniu tego roku.
Mhm. Także czasu jest niewiele.
Tak, czasu nie jest wiele, ale tak naprawdę jest to kwestia do zorganizowania, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. No ale to też jest kwestia, ile mamy czasu na to wszystko, bo jeżeli jesteśmy bardzo zajętymi osobami, no to jednak radziłabym troszeczkę wcześniej, no ten rok przynajmniej wziąć pod uwagę, żebyśmy mieli czas na wykonanie jakby tych wszystkich elementów związanych z organizacją. A jest ich niemało.
No właśnie, mamy 12 miesięcy, czyli co, przez te 12 miesięcy rozplanowujemy poszczególne etapy, co w danym miesiącu załatwiamy? Czy ta intensywność zwiększa się także z tym upływającym już czasem?
Tak, to się wszystko zmienia. Tak myślę, że jeżeli podejdziemy do organizacji na rok wcześniej, to te pół roku naprawdę jest intensywne. Mhm. Tak, pół roku jest intensywne, później mamy troszeczkę przerwy i później znowu na chwilę przed robi się takie większe zamieszanie, ponieważ musimy już podać konkretne liczby do naszego obiektu weselnego. No i już taka zaczyna się troszeczkę nerwówka. Mhm. I tak, także tutaj nie jest to tak równomiernie rozłożone.
Mhm. Coraz częściej Lubuszanie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcami. Te wesela odbywają się zarówno za granicą, jak i u nas, chociażby na ziemi lubuskiej. Czy tutaj przepisy są odmienne od wesel takich tradycyjnych, czy ślubów tradycyjnych, które zawieramy, czy w jakikolwiek inny sposób musimy się przygotować, chociażby dostarczając dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego?
Tak, tutaj są różnice. Są różnice w dokumentacji z poszczególnych krajów. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Więc to jest bardzo istotna kwestia, dlatego że może być taka sytuacja, że jeżeli faktycznie przeoczymy jakieś dokumenty, to może dojść do takiej sytuacji, że ślub nie jest ważny albo w ogóle nie może się odbyć taka ceremonia. Mhm. Więc to jest bardzo tak ważna sprawa. To nie jest tak, że tych dokumentów jest nie wiadomo jak dużo i to jest ciężkie do załatwienia, ale faktycznie jeżeli osoba urodzona za granicą, mieszkająca za granicą, bierze ślub w Polsce, to na stronie ambasady danego kraju są wymienione takie dokumenty i to trzeba faktycznie sprawdzić, bo są różnice. Na przykład obywatele Szwecji oprócz tych dokumentów standardowych muszą mieć jeszcze zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Mhm. Także to jest taka sytuacja, gdzie na przykład u nas czegoś taki dokument...
Byłoby to nie do pomyślenia.
Tak, u nas taki dokument nie obowiązuje, natomiast w tym kraju na przykład tak jest. No, także są te różnice, które warto sprawdzić. Jeśli chodzi o nasze wyjazdy na śluby za granicę, tak, to jeżeli jest to kraj, który należy do Unii Europejskiej, no to nie ma większych tutaj jakichś przeciwwskazań i problemów.
Różnic.
Tak samo, tak. Wystarczy zorganizować dwa dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu swojego urodzenia.
I jakie to są dokumenty?
Akt urodzenia oraz zaświadczenie o braku okoliczności,
które by uniemożliwiły doprowadzenie do tej ceremonii.
Tak. Więc te dwa dokumenty są potrzebne. Jeżeli są potrzebne tłumaczenia tych dokumentów, no to nie możemy ich przetłumaczyć obojętnie gdzie. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest specjalna lista przysięgłych tłumaczy. Więc należy się skontaktować z najbliższym takim tłumaczem z listy i dokonać tego tłumaczenia dokumentów.
A co jeżeli na przykład właśnie, tak jak pani wspomniała, organizujemy wesele za granicą i mamy propozycję przetłumaczenia dokumentów w kraju tym docelowym? Czy to także będzie ważne?
To będzie ważne, ale to warto wtedy zlecić też profesjonalistom. Czyli są takie agencje, które współpracują właśnie w danym kraju i oni faktycznie mają kontakt tutaj z tymi urzędnikami i na pewno tą procedurę przeprowadzą prawidłowo.
A jak jest z czasem oczekiwania na takie dokumenty? Czy możemy je uzyskać chociażby w Urzędzie Stanu Cywilnego od ręki, czy musimy się liczyć z tym, że trzeba jednak taką kwestię zgłosić z wyprzedzeniem?
Urząd ma na wystawienie takich zaświadczeń do 7 dni. Ma ten okres 7 dni, natomiast zazwyczaj to są dokumenty, które otrzymujemy od ręki.
Ale mogą się zdarzyć sytuacje losowe chociażby w takiej instytucji, kiedy rzeczywiście musimy poczekać.
Tak, więc lepiej wziąć to pod uwagę i też troszeczkę szybciej, nie na ostatnią chwilę. Czyli nie tak, że jutro wylatujemy i po prostu
i dziś chcemy dokument.
Tak. Także.
Całkiem niedawno Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze podsumował 2019 rok właśnie pod względem ilości zawartych związków małżeńskich i rozwodów, ale także właśnie zwracał uwagę na to, na te związki z obcokrajowcami. Jak to wygląda z pani doświadczenia oczywiście zawodowego? Rzeczywiście te pary są coraz bardziej egzotyczne, nietypowe, jak obserwujemy tutaj nasz lokalny rynek?
Wydaje mi się, że tak, że to się już zmienia i to jest tak, już coraz mniej nas, coraz częściej się to zdarza, że faktycznie mamy dużo takich, coraz więcej takich ślubów.
Coraz częściej też Lubuszanie mieszkają poza granicami naszego kraju, to tam właściwie żyją, ale jednak taką ważną uroczystość chcą zorganizować na swojej ziemi ojczystej. Co wtedy możemy zrobić, by rzeczywiście ten ślub przebiegał bez komplikacji, czy też wesele, bez jakichś zastrzeżeń i zgrzytów, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na to, żeby spędzić kilka miesięcy w Polsce?
Nie ma takiej potrzeby, dlatego że jeżeli para by miała taką sytuację zmuszającą do tego, żeby wszystko zorganizować we własnym zakresie, natomiast praktycznie jest to niemożliwe, jeżeli...
Ktoś nie czuwa na miejscu.
Nie czuwa na miejscu. Dlatego tak, coraz więcej par się właśnie zgłasza do nas w sprawie takiej organizacji.
Czy państwo macie prawo wtedy ich reprezentować?
To znaczy, jeśli chodzi o zorganizowanie dokumentów, to para faktycznie musi być osobiście, żeby takie dokumenty, sprawy formalne zorganizować, załatwić. Natomiast tą resztą już my się możemy zająć.
Czy dziś, jak mówiłyśmy na samym początku, są już popularne te umowy zawierane między organizatorami danej uroczystości, a stroną, która chce taką umowę zawrzeć? Mam na myśli chociażby sytuacje takie właśnie podbramkowe, kryzysowe, kiedy pojawia się już niestety sytuacja sporna i musimy egzekwować, by dane oczekiwania chociażby pary zostały zrealizowane. Tak. Jak taka umowa powinna wyglądać?
No, umowa przede wszystkim musi zawierać takie podstawowe elementy, czyli czego dotyczy, czyli czy dotyczy właśnie wykonania jakiejś usługi.
Czy jest to wesele, czy jest to event,
czy to
są urodziny na przykład, tak?
Tak. Znaczy problemem jest bardziej, problem jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą prywatną, która organizuje daną uroczystość, imprezę, event. Bo z racji imprez firmowych, tak naprawdę kiedy tutaj firmy się porozumiewają, no to sprawą naturalną zupełnie są zawieranie umów, no tutaj w ogóle nawet nie ma innej.
Po jednej i po drugiej stronie pojawiają się prawnicy, którzy akceptują
warunki.
Dokładnie,
tak. To są naturalne sprawy, tutaj nikt się tym nawet nad tym nie zastanawia. Natomiast jeżeli organizacją zajmuje się osoba prywatna, to faktycznie jakby to nie jest takie, taką rzeczą naturalną, że my teraz, jeżeli załatwiamy jakiekolwiek elementy związane z tą organizacją, że podpisujemy jakiekolwiek umowy, no to już nie jest takie faktycznie naturalne, ale bardzo potrzebne. Dlatego, że zawierając pewne umowy, nawet ustne, z pewnymi usługodawcami, poszczególnymi usługodawcami, na rok wcześniej, te ceny też mogą ulec zmianie. I to naprawdę później...
Jeżeli nie mamy tego na przykład na papierze, że ustaliliśmy konkretną stawkę.
Dokładnie. Dzisiaj ustalamy, że usługa będzie kosztowała 1000 zł. A w przyszłym roku po wykonaniu tej usługi okazuje się, że należy zapłacić 1200 zł, no bo te ceny się zmieniły. Ale... no jakby ten usługodawca może nie czuł się w obowiązku, żeby nas o tym poinformować, skoro nie mieliśmy umowy. Natomiast po co nam takie sytuacje stresujące? Więc warto jest. Te umowy nie są skomplikowane. Tak naprawdę wzory są...
Co przede wszystkim właśnie powinno się tam znaleźć? Oczywiście, że dane zarówno tej strony, która chciałaby taką usługę zrealizować, jak i tej strony, która zamawia taką usługę, to jest rzecz oczywista. Co jeszcze?
Tak, zakres obowiązków, jeśli chodzi o zleceniobiorcę, czyli co dokładnie leży w obowiązkach, jakie czynności ma wykonać, jaką usługę. Na pewno cena tej usługi, data i miejsce wykonania tej usługi, to też jest...
Czy powinniśmy wszystko wyodrębniać? Na przykład wyodrębniamy konkretnie, że ma być gastronomia i to za taką kwotę w ramach tej gastronomii powinno się znaleźć to, to i to. Czy wyodrębniamy również wynajęcie sali, wynajęcie barmana? Bo wiadomo, że często jeżeli nie mamy doświadczenia w podpisywaniu takich umów, to czujemy się troszeczkę niezręczni, że chcemy mieć tam wszystko zawarte, jakbyśmy nie ufali naszym kontrahentom.
Tak, znaczy zazwyczaj usługodawcy mają już swoje takie umowy, na których tak naprawdę pracują i one są już wcześniej opracowane i tak naprawdę cały czas wykorzystywane do współpracy z klientami. Natomiast warto przeczytać taką umowę, bo one też się różnią. Są umowy, które są bardziej czytelne, są umowy, gdzie wydaje nam się, że jest krótka umowa, to fajnie, ale to ona nie zawiera właśnie tych rzeczy, które może warto by było jednak zapisać.
Czyli albo nawet... coś znajduje się drobnym druczkiem na samym dole, czego niekoniecznie, co niekoniecznie rozumiemy, bo okazuje się to typowy język prawniczy, który niestety otwiera tą furtkę na niekorzyść klienta.
Dokładnie. Te sytuacje oczywiście się nie zdarzają często, bo umowa ogólnie chroni dwie strony. Czyli tak naprawdę zleceniobiorca dzięki umowie ma jakby pewność, że w tym dniu wykona tą pracę i otrzyma za tą pracę wynagrodzenie. Natomiast zleceniodawca ma to bezpieczeństwo, że za rok będzie
nie będzie
ta
miał
osoba,
niespodzianki.
Tak, nie będzie miał niespodzianki, że za rok ta osoba przyjedzie i wykona tą usługę, na którą się wcześniej zdecydowała. Także to naprawdę działa dla obu stron. Rzadko się zdarza już tak naprawdę, żeby gdzieś na rynku lokalnym zdarzało się już jakieś oszustwa i nie wiadomo jakie tam straszne dramaty z tymi podwykonawcami, bo jednak takie wieści szybko się roznoszą i taka niekorzystna opinia nikomu nie jest
potrzebna.
Tak, potrzebna i się na pewno dobrze nie przysłuży. Ale jednak trzeba, żeby spać spokojnie i być pewnym tego, co załatwiliśmy, że to będzie miało miejsce i będzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to warto takie zapisy zrobić.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Alicja Halczak-Rożnowska w studiu Radia Zachód. Przypomnę tylko, że dziś rozmawiamy o organizacji imprez firmowych, eventów, urodzin, a także wesel. Przede wszystkim na co powinniśmy zwrócić uwagę, organizując takie wydarzenie, by przede wszystkim było miłym wspomnieniem, a nie przykrą pamiątką, czy też przykrym wspomnieniem, jak już mówiłam. Alicja Halczak-Rożnowska, wedding plannerka z Zielonej Góry. Mówiłyśmy przed przerwą między innymi o organizacji wesel. Jak to wygląda w przypadku eventów? Na co powinny zwrócić uwagę firmy, które zdecydują się na organizację eventu?
Firmy, które decydują się na organizację eventu, to przede wszystkim zawsze pierwszym krokiem to jest ustalenie celu, czyli w jakim celu właśnie chcemy zorganizować ten event. Czy to ma być forma reklamy firmy, budowania prestiżu na rynku?
Kogo zapraszamy?
Tak. Wtedy musimy wziąć to pod uwagę właśnie, to są czynniki, które właśnie później będą decydowały o dalszych wyborach i dalszych krokach w organizacji.
Czy to tych rodzajów może być wiele, prawda? Przepraszam, tak wejdę w słowo. Chociażby mogą to być imprezy takie familijno rodzinne, firmowo-rodzinne, prawda? Gdzie adresujemy ją przede wszystkim dla naszych pracowników, chcemy, żeby dobrze spędzili czas na przykład z rodzinami. Jest to zupełnie inna forma spędzenia czasu niż na przykład jeżeli zapraszamy swoich kontrahentów biznesowych.
Tak, dokładnie. To na przykład może być taka forma nagrody dla pracowników. Może to być związane też z jakimś jubileuszem, który firma akurat
obchodzi, świętuje.
Tak, dokładnie. Więc tak by... To jest ten taki pierwsze takie określenie, w jakim celu, z czym to jest związane, te plany, z czym związane są plany organizacji eventu danej firmy. I wówczas bierzemy pod uwagę, kogo zapraszamy, bo teraz tak, zwykła impreza firmowa, gdzie na przykład, znaczy zwykła w sensie takim, że impreza firmowa, która nie ma jakby takiego...
charakteru prestiżowego.
Tak, charakteru prestiżowego, kiedy zapraszani są tylko sami pracownicy firmy, no to oczywiście to jest taki najmniej skomplikowana sytuacja. Natomiast kiedy faktycznie, tak jak wcześniej wspominaliśmy o imprezie takiej z rodzinami, czyli firma, która zaprasza rodziny, to już takie są bardziej... w formie pikników, festynów, na świeżym powietrzu, gdzie mamy tutaj animacje dla dzieci, jest scena, są na przykład koncerty, jakieś występy artystyczne, gastronomia też.
Ma być fun,
tak,
mówiąc krótko.
Dokładnie, to wtedy jest naprawdę fajnie spędzony czas dla pracowników, na pewno to jest super pomysł.
I tutaj myślę, że dominują spotkania, imprezy takie na świeżym powietrzu. Wracamy do tego tematu, który poruszałyśmy na samym początku. No niestety polska aura jest bardzo mocno nieprzewidywalna i możemy nawet zaplanować sobie taki festyn rodzinny w czerwcu, licząc, że będzie piękna pogoda, a tutaj pojawia się ząb, jest deszcz i co wtedy?
No tak, tutaj o tyle, co mamy, na przykład budujemy scenę w plenerze, no to tutaj jakby kwestia zabezpieczenia tych sprzętów to nie jest problem. Natomiast faktycznie tam, gdzie uczestnicy mają siedzieć, spożywać pokarmy i rozmawiać, no to faktycznie musi to być wtedy zabezpieczone. Są do tego służą różne hale namiotowe, namioty, także myślę, że...
Mamy tutaj ograniczenia wielkościowe, czy tak naprawdę dzisiejszy rynek, jeżeli chodzi o właśnie takie dodatkowe wyposażenie, no właściwie nie zna granic?
No jest to dostępne, to nie ma problemu z tym. Co prawda na naszym terenie tutaj jeszcze nie ma dużo takich wypożyczalni i często jest tak, że takie większe zamówienia musimy zlecać w sąsiednich miastach.
Z wyprzedzeniem czasowym.
Tak, z wyprzedzeniem czasowym. Takie pikniki zazwyczaj są organizowane w okolicach czerwca, kiedy mamy Dni Mamy, Dni Taty, Dzień Dziecka. Tak, to zazwyczaj właśnie w tych okolicach, ale zazwyczaj jest dobra pogoda. Nie...
Czy powinniśmy w takiej sytuacji pomyśleć o wodzireju, czyli takiej osobie, która będzie zapewniała uczestnikom dobry nastrój, ale także będzie takim przewodnikiem po tym, co będzie się działo w trakcie takiej imprezy?
Tak, imprezy firmowe to zazwyczaj cechują się obecnością właśnie osoby prowadzącej. To jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zawsze jest jakiś program ułożony, jakiś scenariusz tego wydarzenia i faktycznie, żeby wszystko szło zgodnie z planem i to musi być osoba, która będzie to wszystko prowadziła.
Z jednej strony oczywiście osoba prowadząca, ale z drugiej strony koordynacja, jeżeli pojawiają się nieprzewidziane sytuacje. Myślę, że bez wątpienia takich sytuacji nie brakuje, chociażby w tej części gastronomicznej. Miała Pani wcześniej takie doświadczenie, że zdarzały się zamówienia albo zimne posiłki, które gdzieś pojawiły się na takim evencie i w jaki sposób reagować w takiej sytuacji? Reagujemy od razu, jeżeli jest problem z dostarczycielem, czy raczej tą reklamację składamy po?
No, staramy się nie robić zamieszania w trakcie. Żeby faktycznie...
Uczestnicy tego nie zauważyli.
Dokładnie, bo to nie jest potrzebne, bo faktycznie jeżeli ktoś się zgłasza z uczestników z takim problemem, no to wtedy oczywiście na bieżąco staramy się tą sprawę uspokoić i wyjaśnić i naprawić ten błąd, który był popełniony. Natomiast później, oczywiście po zakończeniu, takie sprawy należy wyjaśnić i powołać na umowę, jakie były wcześniejsze ustalenia, jak najbardziej.
Coraz częściej goście, którzy pojawiają się na takich spotkaniach, eventach, mają różne preferencje żywnościowe, diet, pewnych ograniczeń jest coraz więcej. I tutaj pojawia się też pytanie, jak bardzo powinniśmy być elastyczni my jako organizatorzy na przykład takiego spotkania. Bo z jednej strony takie odnoszę wrażenie, że trudno dogodzić 20 osobom, gdzie każda z nich ma inne zalecenia medyczne bądź też inne oczekiwania, ale czy z drugiej strony brak jakby takiej świadomości nie powoduje, że nasi goście poczują się urażeni?
Znaczy, my organizatorzy to jednak mamy taką największą satysfakcję z naszej pracy, kiedy spełnimy oczekiwania większości, bo staramy się oczywiście spełnić oczekiwania wszystkich uczestników, mhm. ale już biorę jakiś taki
margines.
Procencik, taki margines, że oczywiście być może nie da się jakby 100% osób
usatysfakcjonować,
żeby wszyscy byli zadowoleni ze wszystkiego, ale bardzo się staramy i cieszymy się, jeżeli możemy właśnie, bo to są takie drobne rzeczy, ale faktycznie, bo tutaj nie chodzi o taką dietę, że ktoś po prostu się, nie wiem, przychodzi na dietę, bo taką podejmuje decyzję.
Pudełkową i
dokładnie.
Jest obrażony, tak. Nie widząc tego, co chciałby.
Dokładnie,
tak?
Ale mówimy teraz o takich osobach, które mają poważne alergie i to są, i to jest problem, bo jeżeli organizujemy event czy wesele, to są wielogodzinne imprezy, więc musimy uwzględnić takie osoby, takich gości, którzy jeżeli nie zabezpieczymy im tych posiłków odpowiednich, to tak naprawdę mogą
albo
czuć się rozczarowani.
Albo będą głodni, albo wyjdą.
Tak, dokładnie. Także musimy dbać o wszystkich. Jeżeli mamy taką wiedzę, to trzeba wziąć to pod uwagę, tak uważam.
Czyli z drugiej strony warto pytać organizatorów, czy takie osoby mogą się na przykład pojawić, prawda?
Tak. Także teraz coraz więcej nawet osób, które wykonują usługi gastronomiczne, to już biorą takie rzeczy pod uwagę i są przygotowani.
A co z ciepłymi, zimnymi daniami w takiej sytuacji? Organizujemy przyjęcie plenerowe, spotkanie. Czy w takich okolicznościach, kiedy wiemy, że jesteśmy przez wiele godzin na świeżym powietrzu, musimy zapewnić naszym gościom ciepły posiłek, czy nie jest to obowiązkowe?
Na świeżym powietrzu, imprezy na świeżym powietrzu dają możliwość przygotowania fajnej kuchni. Możemy właśnie mieć różne grille, które na bieżąco akurat są przygotowywane, różne takie dania z grilla. I to nie muszą być typowo właśnie mięsne dania, bo tak samo możemy robić dla wegetarian tutaj dania z warzyw, warzywa grillowane i tak dalej. Więc to jest naprawdę duże pole do popisu przy imprezach plenerowych. Dlatego, że możemy i zadbać o słodycze, różne takie właśnie maszyny z watą dla dzieci, cukrową, dania też z zimnymi przekąskami, stoiska z zimnymi przekąskami. Także myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu.
A czy pojawienie się na przykład plastikowych talerzy na takim przyjęciu to jest fopa, czy niekoniecznie? Czy w zależności od rangi, jaka temu towarzyszy?
Jeszcze z tego, co wiem, to możemy używać, ale faktycznie już to jest tak...
Niewskazane.
Zwracamy na to bardzo uwagę. Zwracamy na to bardzo uwagę, także już jakby taka moda jest na to, żeby jednak tych naczyń plastikowych nie używać, nie stosować. Ja wiem, że one jeszcze tych zapasy na pewno są ogromne jeszcze tego, ale faktycznie już teraz dostępne są przeróżne, po prostu bardzo ładne papierowe talerzyki drewniane.
Ekologiczne.
Takie ekologiczne, tak. Także myślę, że bardziej w tym kierunku, żebym teraz rekomendowała.
Przed rozpoczęciem naszej audycji rozmawiałyśmy m.in. o organizacji komunii. To bez wątpienia temat numer jeden, jeżeli chodzi o zbliżający się maj. No i jak się okazuje, jeżeli chcielibyśmy na przykład takie spotkanie rodzinne zorganizować właśnie w restauracji, a nie w domu, tak jak to było jeszcze bardzo popularne 20-30 lat temu, to może się okazać, że niestety, ale jest już za późno.
Jeśli chodzi o ten rok, to faktycznie już może być problem, bo tak jak jestem w kontakcie z wieloma menadżerami różnych restauracji, to już nie ma miejsc. Nie ma już takiej możliwości, tak.
Co wtedy nam pozostaje, jeżeli nie chcemy na przykład organizować takiej imprezy? Czy śpieszycie z jakimś rozwiązaniem tutaj na gorąco?
Mamy taką organizację na przyszły rok, ale to jest akurat komunia przyszłoroczna, którą będziemy organizować w ogrodzie. Mhm. Także myślę, że jeżeli pogoda dopisuje, a w maju tutaj właśnie w tej połowie maja, to myślę, że jest taka możliwość, to będziemy właśnie organizować taką komunię, więc myślę, że to też jest ciekawe rozwiązanie, jeżeli mamy dostęp do takiego miejsca, gdzie byśmy mogli właśnie w ogrodzie przygotować.
Jak pani obserwuje, to jest zjawisko coraz bardziej popularne, że chętniej organizujemy takie właśnie spotkania rodzinne, przyjęcia już poza własnym domem. Wynika to też trochę z wygody, bo nie musimy zbyt wiele sami przygotowywać w domu. Czy jest to swego rodzaju moda?
Ja myślę, że na pewno no wygoda, to na pewno dla pani domu jest to ogromne przedsięwzięcie, żeby przygotować dla gości te wszystkie posiłki.
Samodzielnie,
tak,
prawda?
Tak, samodzielnie. Mhm. Jeszcze serwować to wszystko, posprzątać. Także tych zadań związanych na jedną osobę, związanych właśnie z organizacją komunii, powiedzmy na 20-30 osób, no to jest ogrom obowiązków. Także faktycznie trzeba się wyłączyć ze swoich pozostałych innych obowiązków na kilka dni, żeby sprostać tym wszystkim zadaniom. Oprócz tego miejsce. Mhm. No też nie zawsze u nas w mieszkaniach są, czy w domach
mamy
miejsce.
Tyle przestrzeni.
Tak, mamy tyle przestrzeni, żeby wygodnie posadzić gości. Co prawda pamiętam z czasów własnej komunii, że po prostu w całym pokoju siedzieli goście. Od jednej ściany do okna stały stoły i no też tak można, ale uważam, że w obecnych czasach mamy tyle możliwości, że jednak i tak samo to nie są też jakieś takie różnice w kosztach, bo przygotowanie w domu własnymi rękoma całej...
Też wymaga czasu i pochłania pieniądze.
Tak, całej komunii, takiego całego przyjęcia, to nie są małe pieniądze jednak, więc warto jest rozważyć wcześniej, zaplanować i wyszukać miejsce poza domem.
Przygotowując się do naszej audycji, znalazłam też takie pojęcie jak korkowe, które coraz częściej się pojawia, bo jak się okazuje, no, każdy z nas może mieć inne preferencje, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu, albo na przykład no, wiedząc, że no niestety, ale butelka określonego trunku może w restauracji kosztować znacznie więcej, decydujemy się na zakup w hurtowni alkoholowej i chcemy ten alkohol wnieść sami. Czy to prawo nam przysługuje, czy na przykład restaurator albo dane miejsce może nam powiedzieć nie?
Może nie do końca będzie to odpowiedź, że nie możemy, ale na przykład wysokość opłaty korkowej będzie tak wysoka, że to się po prostu nie będzie opłacało, więc to jest może taka
odpowiedź.
Tak, taka odpowiedź.
Właśnie. A jakie są właśnie takie ramy procentowe? To może być 10% wartości alkoholu, 5%. Co możemy uznać, że jeszcze jest to rzecz, na którą możemy przystać, że nie poczujemy się po prostu wykorzystani?
Spotkałam się ostatnio właśnie z opłatą korkową w wysokości parę złotych, ale nie od jakby uczestnika, od ilości uczestników, żeby przeliczamy to na ilość gości, tylko od ilości
butelek.
Tak, także no kwestia przeliczenia, mniej więcej trzeba by było oszacować po prostu, jaka to miałaby
być. Czy jest to opłacalne?
Ilość. Tak,
a co na przykład z ciastem, bądź na przykład tortem, czy w takiej sytuacji... Z pani obserwacji, to też się często zdarza, że pary młode bądź też organizatorzy negocjują, że chcieliby mieć ciasta z konkretnego miejsca albo też po prostu ciasta domowe, które upieką ciocie, babcie, są one sprawdzone i dobre i chciały, żeby one na przykład się pojawiły na tym stole. To jest kwestia pewnego ukłonu ze strony organizatora takiej imprezy? Takie praktyki są dopuszczalne?
Przepisy nie pozwalają na to, żeby prowadzić do lokalu ciast domowej roboty. Także to jest absolutnie zakazane. Na to na pewno zgody lokal nie wydaje. Wraz z... Możemy oczywiście dostarczyć z cukierni własnej, znaczy z cukierni, z którą chcielibyśmy akurat współpracować. Tak, więc ta cukiernia może
czyli
dostarczyć...
Czyli ktoś, kto się profesjonalnie tym zajmuje, dokładnie. Może taki tort czy też ciasto dostarczyć.
Tak, i wymagany jest paragon właśnie za te wypieki.
Na co przede wszystkim, podsumowując naszą audycję, powinniśmy zwrócić uwagę, przygotowując event, przygotowując przyjęcie, przygotowując wesele. Co jest takim clue, żeby ten dzień był rzeczywiście niezapomniany?
Oprócz tak naprawdę wszystkich tutaj wymienionych, to o czym rozmawialiśmy dzisiaj, no to przede wszystkim chyba pozytywne nastawienie, uśmiech i
czas,
tak,
prawda?
I czas, dokładnie, bo tak naprawdę po to wszystko organizujemy, żeby dobrze się bawić, żeby ten czas zapamiętać i stworzyć taką atmosferę wśród gości i po prostu...
By się dobrze czuli.
Tak, żeby dobrze się czuli i żeby po prostu każdy wspominał ten moment, fajną zabawę. To jest najważniejsze, uważam.
No dobrze, a
oprócz tego wszystkiego, co wymieniliśmy, tak.
Okej, a co jeżeli w ciągu tygodnia, dwóch do godziny zero, że tak to nazwę, zaczyna nam się ten misterny plan sypać? Czy tutaj możemy poprosić o pomoc specjalistów, żeby spojrzeli fachowym okiem i wyprostowali te kręte ścieżki, które nam się gdzieś pojawiły? Czy tutaj nie tracimy tego takiego spokoju wewnętrznego i tej harmonii?
Nie, uważam, że jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do jakby pomyślnego przebiegu, czy jakiekolwiek wątpliwości, czy dobraliśmy odpowiednie może usługi,
czy na pewno te osoby się wywiążą, bo tak. Na przykład może się okazać, że na 2 tygodnie przed jeden z naszych kontrahentów od paru dni skutecznie nie odbiera telefonu, co może spowodować palpitację, prawda?
No tak, i tak naprawdę taka jedna rzecz może nam popsuć całą zabawę. Dlatego uważam, że w takiej sytuacji warto jest się poradzić i lepiej na te 2 tygodnie przed udać się do specjalisty i spróbować wyjaśnić dla własnego spokoju.
Zasięgnąć języka po prostu, jak to rozwiązać.
Dokładnie. Myślę, że to jest słuszna decyzja.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, naszym gościem była Alicja Halczak-Rożnowska, wedding planerka z Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?